Witam Cię w 35. odcinku podcastu Biznes Edukacyjny, Rozwój, Marketing i Sprzedaż. Przy mikrofonie Olga Wilczyńska
i Michał Wilczyński. Ja również witam Ciebie w nowym roku i lecimy z grubej rury, że tak powiem.
Zacznijmy od tego, że każdy z nas, kiedy planował otworzyć własną szkołę, miał jakąś taką wizję, jak będzie wyglądać, co będzie się w niej działo. I oczywiście każdy z nas puszczał swoje wodze fantazji, planując, wymyślając i tak dalej. Jakby kiedy przyszła już ta rzeczywistość, kiedy mamy ten swój własny biznes, część osób utknęła w takim swoim własnym bagienku. I te bagienko u każdego może wyglądać inaczej. U nas przez jakiś czas, pamiętam jak mieliśmy szkołę językową, bagienko polegało na tym, że jesteśmy najlepszymi lektorami na świecie i że jak przestaniemy uczyć, to po prostu będzie plajta.
Tak, to było takie nasze wyobrażenie, że generalnie my się najbardziej staramy, klienci nas najbardziej lubią, wszyscy chcą się uczyć u nas.
Tylko u nas.
Tylko u nas, a tak naprawdę rzeczywistość była troszeczkę zupełnie inna. Każdy z naszych lektorów znajdował rzeszę swoich klientów, którzy chcieli się uczyć też u nich, mieli porównanie później, bo na przykład uczyli się troszeczkę u nas, potem u tych naszych lektorów po jakimś czasie i okazywało się, że w sumie to ci lektorzy też dobrze uczą, też są dobrzy w tym, co robią, ale to w naszej głowie się działo coś takiego, że my uczymy najlepiej. Nie, my uczyliśmy inaczej. To na pewno, uczyliśmy inaczej, pomimo tego, że staraliśmy się wprowadzić pewnego rodzaju procedury, jak ta lekcja powinna wyglądać, jak powinno to wszystko działać, w jaki sposób ludzie się uczą i tak dalej, to tak czy siak lektor troszeczkę inaczej mógł pracować.
Ale to nie jest jedyne bagienko, w którym można utknąć. Wiem, że wielu z Was utknęło w innych bagienkach typu boję się podnieść cenę, chcę kogoś zatrudnić, ale boję się kogoś zatrudnić, chcę przestać uczyć, ale się boję uczyć, nie chcę pracować do wieczora, ale nie wiem jak zrezygnować, nie chcę już mieć zajęć indywidualnych, chcę mieć zajęcia grupowe, chcę mieć więcej klientów, chcę mieć większą siedzibę i tak każdy ma jakieś takie swoje bagienko.
Problem pojawia się wtedy, kiedy my nie potrafimy kontrolować, czy nam się udaje z tego bagienka wychodzić, czy dalej w nim jeszcze siedzimy?
Dokładnie. Wiele osób też ma takie przekonanie, że jego bagienko to jest nawet spoko bagienko. Wiesz, jakby dopóki ktoś ci nie powie, że może być inaczej, że można zrobić coś inaczej, to tkwimy sobie w tych swoich bagienkach i w zasadzie mówimy, że to przyjemna kąpiel. W zasadzie to jest nawet relaksujące, ale...
Nie mamy porównania, nie mamy jakby punktu odniesienia, czy to jest w sumie... Dobre bagienko, a może my siedzimy nie w bagienku, tylko w takich ciepłych źródłach.
Dokładnie, więc dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, jak wychodzić z takich sytuacji i kim tak naprawdę jest menadżer w szkole. Czy menadżera się zatrudnia, czy menadżer sam gdzieś skądś nagle jak Superman zlatuje z nieba i się pojawia, aby uratować nas, wyciągnąć z tego naszego bagienka. Mhm.
Czy może my powinniśmy być takim supermenadżerem jako właściciele szkoły? Dokładnie. Bo to też jest rzecz, którą warto jest rozważyć.
Dokładnie, zdecydowanie. My też na pewnym etapie rozwoju swojej stacjonarnej szkoły kiedyś staliśmy się już tylko i wyłącznie menadżerami swojej firmy stacjonarnej. To pomogło nam też rozwijać kolejne nasze marki i firmy już o zasięgu ogólnopolskim. Część z Was już naszą historię zna, więc nie będę się powtarzać, ale to co jest najważniejsze, czym powinien zajmować się dobry menadżer w takiej szkole?
No właśnie i teraz jakby zakres działań, które powinien wykonywać menadżer jest przeogromny i czasami my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale tak naprawdę dobry menadżer powinien przede wszystkim umieć koordynować działaniami szkoły i to we wszystkich zakresach. To znaczy, że musi umieć zarządzać budżetem, musi umieć zatrudniać i zarządzać pracownikami, musi umieć opracowywać i realizować plany marketingowe. Musi prowadzić dokumentację i sprawozdawczość tej dokumentacji, jeżeli właściciel będzie tego wymagał. No i musi też utrzymywać dobre stosunki z klientami, dobre relacje.
Zgadza się. I to każde z tych pojęć można by było bardzo mocno pogłębić o kolejne drobne zadania,
no
mniejsze,
tak,
większe.
Bo generalnie to wygląda tak, że ja wymieniłem kilka elementów z jakby kompetencji menadżera, natomiast jeżeli my sobie tylko to wypiszemy, no to w sumie co to za problem, nie? Co to jest za problem takie kompetencje mieć, no?
tylko z tym, że właśnie niestety większość bardzo spłaszcza każdą z nich. Dla wielu zarządzanie budżetem to jest wystawianie faktur. Dla niektórych zarządzanie i zatrudnianie pracownikami to jest ustalenie grafiku i wrzucenie ogłoszenia, że szukamy lektora. Jakby też opracowywanie planów marketingowych polega na tym, że wrzucają posty na Facebooka. No i mogłabym tak kontynuować. Ba, mogłabym jeszcze powiedzieć, że niestety bardzo dużo osób myli rolę menadżera z osobą, która jest na sekretariacie. Bardzo często próbujemy nieumiejętnie lub bardziej umiejętnie zdelegować część obowiązków na te osoby, które tam są, ale tak naprawdę zupełnie inna rola powinna być takiej osoby na sekretariacie. I teraz warto się zastanowić, jaką ja rolę chcę pełnić w swojej szkole, czy chcę być menadżerem, czy chcę być lektorem, czy chcę być metodykiem, czy chcę być taką osobą na sekretariacie i gdzieś tam tych klientów obsługiwać, czy chcę być osobą, która też wprowadzi jakieś procedury i zatrudni tego menadżera. Jakby to jest wiele rzeczy do rozważenia, ale chciałabym dzisiaj, Michał, abyśmy gdzieś tam bardziej skupili się na tym, jakie korzyści płyną z tego, kiedy właściciel szkoły zaczyna myśleć o sobie jako o menadżerze.
Dobra. To przede wszystkim korzyści, jakie będą z tego płynęły, mogą być dwojakie. Pierwsze, jeżeli będzie to robić nieumiejętnie, to jakby będzie dalej w tym samym miejscu, w którym jest. Jego pracownicy będą się na niego denerwować.
Myślę, że nie będą traktowali poważnie swojej pracy, czyli będą traktowali pracę w naszej szkole jako pracę dorywczą. Mhm. To jest straszny taki
problem. Ale to wynika z jednej ważnej rzeczy. Nie będą widzieli, że ta szkoła idzie do jakiegoś celu, który ten menadżer ustalił. Nie będą widzieli tego dlatego, że ten menadżer nie będzie potrafił tego kontrolować, żeby do tego celu iść.
Mhm. Ale też myślę, że taką ciemną stroną tego, kiedy ktoś nieumiejętnie podchodzi do takiego menadżerowania w szkole, jest to, że wychodzi z założenia, że ten biznes się nie opłaca. Że to jest bezsensowne, że lepiej cofnąć się krok w tył i zostać jednoosobowym takim lektorem, właścicielem szkoły i pracować dla swojej firmy.
No i okej, można też tak zrobić. Jakby niektóre osoby mają taką strategię rozwoju, żeby po prostu dotrwać, wytrwać, przeżyć. Jakby spoko, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to nie widzę w tym nic złego. Natomiast tak czy siak musi te pewne funkcje menadżera mieć w sobie, czyli przede wszystkim musi umieć zarządzać budżetem. Bo jeżeli nie wyliczy rentowności na przykład na kursach, nie wyliczy tak naprawdę tego, ile musi przeznaczyć w przyszłym roku na pozyskiwanie nowych klientów, to w pewnym momencie to jego źródełko zacznie wysychać. Czyli stali klienci, którzy gdzieś tam przekazywali informacje do następnych klientów, odejdą z jego szkoły i będzie miał coraz mniej klientów, coraz mniej. I ta strategia jego może się o tyle nie sprawdzić, że znowu zacznie się kurczyć i cofać i mieć coraz mniej klientów i w pewnym momencie wtedy dojdzie do wniosku, że w sumie to on wróci na etat.
Mhm. Ja bym jeszcze coś ważnego tutaj powiedziała i to jest rzecz, która mnie zawsze zastanawia, kiedy jakby widzę osoby, które budują takie marki osobiste, które właśnie uczą same w swoich firmach. Ja się zawsze zastanawiam, co się dzieje albo co się stanie w momencie, kiedy, oczywiście nie daj Boże nikomu niczego złego nie życzę, ale to jest normalne, trzeba myśleć o wielu różnych, nie zawsze jest kolorowo. Kiedy ktoś zachoruje, ja nie zapomnę, jak nas położył koronawirus. Przecież 7 tygodni byliśmy po prostu wyjęci całkowicie z funkcjonowania jakiegokolwiek. Po prostu nie byliśmy w stanie zrobić nic. I teraz jeżeli ktoś jest taką osobą...
To aż 7 tygodni trwało?
No, nie chcę nic mówić, ale ty troszeczkę dłużej, bo ty zasypiałeś jeszcze przez 2 tygodnie co pół godziny, więc...
No mi pozwalałaś, to ja zasypiałem. Jak teraz byś mi pozwoliła, to też bym zasypiał.
Więc, ale tak na poważnie, co się dzieje, kiedy taka osoba zachoruje? Wycinają na 3 tygodnie, na 4 tygodnie. To jest miesiąc, kiedy ta osoba nie może udzielać lekcji, za które ma płacone. A nie wierzę w to, że jego kursanci płacą z góry za miesiąc, czy lekcje są, czy nie. No, to jest niezgodne z prawem. Jakby no tutaj się obijamy o prawa konsumenta
i tak
dalej.
Jak realizujemy usługi, to jakby nie powinniśmy pobierać za to wynagrodzenia.
Więc oczywiście my zachęcamy was do tego, żeby myśleć jednak o tym, że nie zawsze jest kolorowo i warto jest tą firmę edukacyjną jednak pchnąć w tym kierunku, aby kogoś zatrudniać, aby się rozwijać. Ale teraz jakby odrzućmy te wszystkie czarne scenariusze. Co dobrego może się stać, kiedy zaczniemy na poważnie zarządzać własną szkołą?
No to przede wszystkim będziemy się rozwijać, będziemy widzieć ten rozwój lub będziemy widzieć, że się nie rozwijamy i że trzeba wykonać jakieś działania, żeby się rozwijać. To jest bardzo ważne.
I tu mogę zrobić spację?
Jasne.
Bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ale chciałabym, żeby to tak bardziej wybrzmiało, że bez sensu jest prowadzić firmę, robić jakiekolwiek działania, kiedy nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego jakichkolwiek wniosków, kiedy nie kontrolujemy żadnych wskaźników.
No i można by było podać przykład właśnie ten z pozyskiwaniem klientów. Wiele osób, które ostatnio wypełniały naszą ankietę, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, zaznaczyło, że ma duży problem z pozyskiwaniem klientów. I jakby my poprosiliśmy Magdę, żeby podzwoniła do kilku klientów, którzy wypełnili tą ankietę i dopytała tak naprawdę, gdzie ten problem się pojawia. Czy to jest problem związany faktycznie z pozyskiwaniem klientów, czy z tym, że nie wiedzą, ilu tych klientów pozyskują, ilu przechodzi do dalszego procesu sprzedażowego i okazuje się, że faktycznie 90 ponad procent, można by było tak powiedzieć, osób nie mierzy swojego procesu sprzedaży. Czyli jeżeli pozyskuje na przykład klientów, 100 dajmy na to, to nie wie, ile przechodzi do kolejnego etapu, czyli na przykład do rozmowy telefonicznej. I teraz ja z Olgą ten proces sprzedaży mierzymy w 100% i wiemy na przykład, że do kolejnego etapu przechodzi 60% na przykład osób. To znaczy, że część osób odbiera telefony. Jeżeli odbiera telefony, to z tych osób kolejne na przykład 50% przechodzi niżej, czyli umawia się na lekcję próbną. I z tych 50%, które już mamy, tak? Już możemy to wziąć jako 100% tak naprawdę. Mhm. Dajmy na to 80 parę procent umawia się już na to, żeby podpisać umowę. Ale my ten proces mierzymy. I teraz pytanie jest takie, czy ty wiesz, ilu twoich potencjalnych klientów tak naprawdę przechodzi dalej, głębiej w proces?
Mhm. To jest jeden taki bardzo prosty i podstawowy przykład. Tego powinno być dużo, dużo więcej i dużo innych rzeczy. Ale tak samo jest ze sprzedażą
oczywiście
i marketingiem. Ja tak trochę powiedziałam, że nam się wydaje, że wrzucanie postów na Facebooka to jest marketing i sprzedaż. Też trzeba wiedzieć, mierzyć, które social media lub która forma komunikacji z marką pozwala nam pozyskiwać więcej klientów. I znowuż, w które naczynie więcej wody lać, czyli zainwestować więcej pieniędzy w które kanały społecznościowe.
To był drugi problem, który się pojawiał. Nie wiem skąd przychodzą moi klienci. Tak brzmiała odpowiedź. I kolejna rzecz, którą zaznaczały te same osoby, to było, że chcą zdywersyfikować źródło pozyskiwania klientów. I teraz jeżeli ja nie wiem skąd przychodzą moi klienci, to ja nie mogę wiedzieć, na co ja chcę się zdywersyfikować.
Jest strasznie dużo takich drobnych elementów. I ja wam powiem szczerze, że jakby biznes edukacyjny może być fajnym, dochodowym biznesem. Zresztą, ba, obserwujemy duże sieci szkół, duże marki szkół, duże jakby szkoły, które nagle gdzieś się zaczęły pojawiać i mi się zastanawia, skąd oni się wzięli, co oni robią. To są szkoły, które w dużej mierze mają bardzo dobrze opracowany model sprzedaży, mają sprzedawców i po prostu działają. I wiem, że część z was powie, ja tak nie chcę, to nie jest wizja mojej szkoły. Ja
tak,
to oczywiście,
dobry produkt musi sam się sprzedawać.
Ja oczywiście też rozumiem, że nie każdy chce w jakiś tam konkretny sposób sprzedawać, ale jest wiele metod sprzedażowych, wiele modeli sprzedaży i oczywiście każdy z was powinien wybrać ten, który odpowiada wam najlepiej, ale trzeba coś wybrać, coś robić. I tutaj podkreślę jeszcze raz, że wrzucanie postów na Facebooka to nie jest sprzedaż. Więc oczywiście tak to się wszystko tutaj nam maluje. I to, co jeszcze ważnego chciałam tutaj powiedzieć.
To ja może jeszcze ci tak przerwę w tym momencie. Ty zbierz sobie myśl, co chcesz powiedzieć. A ja dodam, że zaobserwowałem, że bardzo wiele osób generalnie prowadzi gdzieś TikToka, wrzuca swoje posty. Jakby nie ma nic dalej, poza tym, że wrzucają te posty. Nie ma zaplanowanej ścieżki tego klienta, żeby go wepchnąć w ten lejek, który mamy przygotowany właśnie pod sprzedaż.
A wiesz, co mi się wydaje, tak powiem ci szczerze, że wielu osobom, które właśnie w tym momencie nas słuchają, wydaje im się, że to są za duże działania na ich firmę. I to jest strasznie duży błąd. To jest strasznie duży błąd.
No jeżeli to jest za duże działanie, to dlaczego się tego podejmują? Dlaczego wykonują ten pierwszy krok, czyli zbieranie tych klientów na samej górze, z którymi później nic nie robią?
Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy, że robi pierwszy w ogóle jakikolwiek krok, że po prostu prowadzi swoje social media. Tutaj myślę, że możemy zakończyć tą dyskusję, bo my moglibyśmy na ten temat rozmawiać bardzo dużo, a szczególnie ja bym mogła dużo na ten temat rozmawiać, ale chciałam powiedzieć o kolejnym plusie, który jest w związku z tym, że właściciel szkoły zaczyna być menadżerem we własnej firmie, czyli wychodzi ze swojego prywatnego bagienka. Przede wszystkim myślę, że kiedy my nie jesteśmy obciążeni zbyt dużą liczbą godzin zajęć, kiedy mamy czas, żeby zastanowić się, pomyśleć, przeanalizować, dać sobie czas na reset, czyli też wracać do domu o jakiejś konkretnej godzinie, która nas interesuje, mieć też takie swoje życie po pracy, w naszych głowach odpala się jakiś taki kolejny trybik, który pozwala nam myśleć kreatywnie nad rozwojem, który pomaga nam odważniej podejmować decyzje, który buduje w nas taką pewność, taką biznesową pewność siebie i też pomaga nam spojrzeć na siebie bardziej przychylnym okiem. Na zasadzie ty możesz naprawdę zrobić dużo, ale właśnie to musi być wszystko takie zbalansowane. To nie może być tak, że od rana do wieczora siedzimy w zajęciach, no bo jak mamy zarządzać osobami, które widzą nas jako lektora ramię w ramię prowadzącego zajęcia na przykład, tak? Więc menadżer szkoły to nie jest jakiś tytuł, który się nie wiem, kończy na studiach. Wielu właścicieli szkół jest po studiach no jakby kierunkowych, konkretnych do uczenia jakiegoś przedmiotu.
Tak, anglistyka, germanistyka, studia matematyczne.
A tak naprawdę te kompetencje marketingowe musimy i menedżerskie po prostu
nabywać,
tak? Przez kursy szkolenia, poprzez praktykę prowadzenia firmy i tak dalej. Z czasem będzie nam coraz lepiej szło. I to nie jest tak, że nagle przestajemy się rozwijać. Koniec, ja już jestem wystarczająco dobra. Nie. My do dzisiaj korzystamy z jakby wsparcia mentoringowego. Mamy współpracę stałą. Co miesiąc płacimy za to 5000 zł, żeby przez 8 godzin móc z kimś porozmawiać w tygodniu i wspólnie analizować wyniki swojej firmy. Więc no, my też potrzebujemy spojrzenia jakby kogoś z zewnątrz na to, co my robimy. To nie jest tak, że wszystko wiemy najlepiej.
No tak, bo to jest jakby to, o czym mówiliśmy na samym początku. Jeżeli my nie mamy porównania, to my nie wiemy, czy jest coś możliwe do osiągnięcia. I jakby nie zaczynamy wyznaczać sobie celów, bo mogą one w naszej głowie być nierealne. Ale jeżeli na przykład spotykamy się z kimś i ktoś nam mówi, no to jest do osiągnięcia taka firma, może nie z waszej branży, ale osiągnęła coś takiego, no to my zaczynamy sobie w naszej głowie ustalać pewne cele. To jeżeli oni to zrobili, to dlaczego my nie jesteśmy w stanie tego zrobić? I idziemy w tym kierunku i zaczynamy się rozwijać, wyznaczamy sobie cele długoterminowe. Później wyznaczamy sobie cele krótkoterminowe, które mają nas przybliżyć do tego celu długoterminowego. I oczywiście te nasze cele, one się zmieniają. Generalnie wszystko, co się znajduje dookoła nas i ta wiedza, którą nabywamy, ona powoduje, że nasze cele ulegają zmianom. I teraz, jeżeli byśmy spisali sobie coś i spojrzeli na to pół roku później, to okazuje się, że kurczę, 50% rzeczy, które tutaj wypisałem, zmieniło się już w mojej firmie. Pewne rzeczy już osiągnąłem i już jestem dalej niż sobie wyznaczyłem.
Dokładnie, zgadza się. Mamy na takie bardzo proste porównanie. Zresztą na temat samorozwoju i tak dalej. Ja kilka miesięcy temu napisałam taki rozdział do książki, której premiera będzie niedługo, dam wam znać oczywiście. Odpowiadałam tam na dwa pytania, czy trzy, już nie pamiętam. I to było kilka miesięcy temu. I przyszła już jakby, książka jest już złożona, dostałam ją do przeczytania, ewentualnie, żeby mogła nanieść ostateczne poprawki. Jak ja ją czytałam, ja mówię, Jezus Maria, tyle się wydarzyło od tamtego czasu, jak ja to pisałam, że ja bym mogła część rzeczy dopisać, zmienić, dodać. Część usunąć, bo po prostu tyle się wydarzyło, tyle się zmieniło. Moje podejście do pewnych tematów już uległo jakiejś tam zmianie, nie jakiejś radykalnej, ale jednak, więc warto jest spojrzeć czasem na to, co ja robię, jak ja to robię, co się zmieniło od zeszłego stycznia, na przykład tamtego roku i tak dalej, żeby też docenić siebie. Ja myślę, że takie docenianie siebie, swojego rozwoju też i zmian w biznesie bardzo mocno uskrzydla. I tego Wam oczywiście życzymy. Chciałabym zrobić już takie małe podsumowanie tego odcinka, żeby nie był za długi. Ja wiem, że to jest bardzo duży temat, który można by było opracować w 10 godzin, więc krótkie podsumowanie, takie zdanie na koniec od Ciebie, Michał.
Takie zdanie na koniec ode mnie to to, że faktycznie ten temat jest do przeanalizowania, przegryzienia i my to zrobimy. My to zrobimy podczas naszego dwudniowego szkolenia, na które już dzisiaj Ciebie zapraszamy.
Dokładnie. Szkolenie odbędzie się na żywo. Będzie trwało 2 dni. Jest to szkolenie Menadżer Szkoły na Dobrych Torach, gdzie będziemy rozmawiać o wielu różnych aspektach, które musisz znać, musisz wiedzieć, aby rozwijać swoją firmę edukacyjną. Aby to nie było tak, że ty pracujesz w swojej firmie, tylko firma pracuje dla ciebie. Ja wiem, że to jest takie zdanie, które można powiedzieć, o Jezu, ile razy to słyszałam, ale to są rzeczy realne do zrobienia.
Tylko trzeba nauczyć się mierzyć swoje cele, swoje założenia, czyli czy ja idę w dobrym kierunku, czy nie. I to się robi co tydzień.
Dokładnie. Także tutaj będziemy sporo na ten temat rozmawiać na tym szkoleniu. Ja też od razu mówię, że to nie jest szkolenie dla każdego. Zdecydowanie nie. Jakby też zresztą zapraszamy Ciebie na odwiedzenie strony. Link znajdziesz w opisie. Jest też możliwość umówienia się na bardzo krótką rozmowę telefoniczną ze mną lub z Michałem. Jeżeli mielibyście jakieś pytania lub wątpliwości, czy to na pewno jest szkolenie dla Ciebie. Dlatego, że nie ukrywam, zresztą porozmawiamy. Dlaczego nie jest to dla każdego? Jeżeli z opisu już masz jakieś wątpliwości, to oczywiście daj znać, porozmawiamy. Jeżeli czujesz, że to jest coś, co będzie dla Ciebie krokiem milowym w rozwoju Twojej szkoły, to zdecydowanie zapraszamy do dołączenia. Liczba mi jest ograniczona, dlatego że szkolenie będzie na żywo, będzie czas też na zadawanie pytań, więc nie może być nas za dużo.
Dobra, to ja myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć i życzymy Wam sukcesów w tym nowym 2023 roku.
Do usłyszenia.